Czas reakcji w Radiu Szczecin.
W niedzielę 24 stopnie, a w poniedziałek 27 i słońce, w niedzielę trochę chmur, w poniedziałek słonecznie, zatem długi weekend zapowiada się zachęcająco. Nareszcie trochę cieplej i trochę mniej opadów. Witamy Państwa w czasie reakcji. Krzysztof Kowalski, Państwa wita gorąco. Dzisiejszy program zrealizuje Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzisiaj jeszcze w wakacyjnym, okrojonym nieco składzie, ale już od przyszłego tygodnia w pełnym składzie ruszamy do boju w czasie reakcji. 510 37 i 36 numer do naszego studia. Zapraszam do udziału jak zawsze gorąco w naszym programie. 510 37 i 32. Tutaj czujny numer czeka na Państwa komentarze i wypowiedzi. Można także do nas napisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony i najpierw komentarz do tematu podjętego we wczorajszym naszym programie. I znowu było o tych automatach, które są w autobusach i tramwajach. Automatach służących do kupowania biletów. Słuchacz się poskarżył, że automat nie funkcjonował prawidłowo i to jak zwykle budzi Państwa zainteresowanie i komentarze. To akurat nie komentarz nie dotyczący automatu, ale kontrolerów. Są tacy rzadko widywani, ale są i proszę na nich uważać.
Dzień dobry, Krzysztof ze Zdrojic, stary słuchacz. Całkiem niedawno jechałem linią 77. Wracałem z pracy i to była niedziela. Ciężko mi było dołapać do autobusu, bo mam problemy z chodzeniem i w końcu mi się udało, autobus troszeczkę poczekał i siadłem do tego autobusu zasapany, usiadłem chwileczkę, chciałem skasować bilet, miałem ten bilet. W tym momencie podszedł pan, który kontroluje bilety i powiedział, że nie skasowałem tego biletu. Ja mówię, proszę pana, ja biegłem, chciałem chwileczkę odpocząć i pokazuję jemu, że te bilety posiadam, tylko że chciałem chwileczkę odpocząć. Nie, założenie jest takie, mandat 200 zł, dziękuję, do widzenia. I tak to po prostu wygląda. Nie ma wyrozumiałości, że mimo to, że miałem te bilety, to pan stwierdził, że ja nie skasowałem.
Dziękujemy za ten telefon. No powiem panu szczerze, że miał pan bilety, ale nie skasowane, więc one powinny być skasowane. I tutaj trudno nie przyznać racji kontrolerowi, czy jeżeli widział pana już siedzącego na miejscu, to nie miał prawa podjąć takiej kontroli. Przyzna pan, że no miał i brak biletu po prostu, no i jest wtedy to 200 zł. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o przepisy, regulaminy. Skoro pan był bardzo zmęczony, czy tutaj jakaś ludzka wyrozumiałość? Trudno mi w ogóle skomentować taką sytuację, bo jej nie widziałem, ale no, powiedzieć trzeba jasno i wprost. Wchodzi się do środka transportu, tramwaju lub autobusu i się kasuje bilety natychmiast. I kolejny telefon, teraz wyzwolenia. Nowy, wyremontowany, silniący, pachnący odcinek od Ronda Giedroycia do skrzyżowania z ulicą Odzieżową. Przypomnimy komentarz naszego słuchacza w tej sprawie.
Dzień dobry, witam, Robert już ze Szczecina w sprawie wyzwolenia. Ja mam też jeszcze taką uwagę. Jadąc od Giedroycia z Niebuszewa w stronę centrum, nie możemy skręcić w ogóle w lewo. Jest tam osiedle Lubomirskiego, są sklepy, następnie jest ulica Odzieżowa, ani do Fali nie można skręcić. Dopiero nawrotkę mogę zrobić przy placu Rodła, więc Nobla komuś trzeba dać za takie postawienie sprawy. Wyjeżdżając nawet z osiedla Lubomirskiego, z Wieżowców, musimy też obowiązkowo skręcić do placu Giedroycia i znowu nawrotka. Więc no, super rozwiązanie, naprawdę. Ten, kto to projektował, dać mu naprawdę wysoką nagrodę i premię za to, że pomyślał. Nadają się do tarcia chrzanu.
No, nagrody to niech pan będzie spokojny. Na pewno będą. 510, 37 i 36 i 32. To od razu dwa numery przypomnę. Ten z trzema szóstkami to jest do studia, ten z trzema dwójkami to jest czujny. A przypominam dlatego, że cały czas Państwa prosimy o komentarze i opinie w sprawie wyzwolenia. Już jeździłem kilka razy nową wyzwolenia i rzeczywiście wygląda na to, że ma Pan rację, już koniec z takim skręcaniem, jak tu Pan powiedział, z osiedla w lewo, żeby pojechać w kierunku centrum. Nie, trzeba w prawo i trzeba objechać tak na oko, bo przyglądałem się znakom, oznakowaniu i pionowemu, i poziomemu. Wygląda na to, że nie ma rzeczywiście innej opcji na tym odcinku i to z dwóch stron. Trzeba skręcić, trzeba dojechać do ronda, objechać rondo, a jak wygląda rondo, to my wiemy dokładnie w godzinach szczytu i od Staszica, i od Wyzwolenia, i od Krasińskiego. Objechać zatem to rondo i wrócić z powrotem na Wyzwolenia, żeby pojechać już w stronę centrum. Tak, tak. Nowa organizacja. Zatem w dalszym ciągu czekamy na Państwa komentarze. Jeszcze są wakacje, chociaż czas szybko mija, już 10, jesteśmy już za półmetkiem i będzie wrzesień i radni wrócą do swoich normalnych, intensywnych zajęć i zamierzamy zaprezentować te wszystkie Państwa opinie na temat Wyzwolenia. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że nic już nie da się zmienić. Tak jest, tak zostało zaprojektowane, zakontraktowane, zapłacone. Poszły nagrody albo dopiero pójdą i no cóż, możemy sobie co najwyżej porozmawiać, ale dobre i to. Chociaż te słupki, które są na całej długości po jednej i po drugiej stronie, fatalnie to w ogóle wygląda. Te słupki no, mają niby zabezpieczać chodnik, żeby tam nikt nie parkował, ale i tak to parkowanie tam jest bardzo utrudnione, bo wjazd już na ścieżkę rowerową, która jest podwyższona, jest trudny. Chyba na chodnik, żeby z tej ścieżki rowerowej wjechać, to trzeba kolejną przeszkodę pokonać, więc po co te słupki? Nie mam pojęcia. Na pewno urody nie dodają temu miejscu. Jeszcze jeden z naszych słuchaczy zwrócił uwagę na to, że jest to kompletna betonoza. Tam nie ma żadnego krzaka, drzewa, nic, nic. Nawet żeby zasadzili cokolwiek i to kiedyś wyrośnie. Następne pokolenia będą cieszyły oczy. Nic z tych rzeczy. Betonoza na Wyzwolenia od ronda Giedrojcia do skrzyżowania z Odzieżową. Państwa opinie zachęcam do dzwonienia 510-37-32 i we wrześniu wypuszczamy te wszystkie telefony, żeby miasto sobie posłuchało. I jeszcze numer czujny jest potrzebny dla tych, którzy chcą komentować sytuację alkoholową w Szczecinie. Trochę wyciszyliśmy ten temat w ostatnich czasach reakcji, bo rzeczywiście już było za dużo tego alkoholu. Ale cały czas proszę pamiętać o tym, że radni mają zająć się we wrześniu, co najmniej, no, najwcześniej we wrześniu, sprawą sprzedaży nocnej alkoholu w naszym mieście. Były głosy słuchaczy i my także te głosy zbieramy. Co Państwo myślą na temat nocnej sprzedaży alkoholu w naszym mieście? Sprzedawać w nocy, podkreślam, w dzień, jak najbardziej tutaj. Nikt nie myśli o żadnych zakazach. Sprzedawać w nocy czy nie? I nie chodzi wcale o to, żeby zmniejszyć spożycie alkoholu, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że niewiele to zmieni, ale przynajmniej zmieni komfort życia ludzi, którzy mieszkają w pobliżu nocnych sklepów z alkoholem. Taka myśl przyświecała szczecińskim radnym, którzy wpadli na ten pomysł jeszcze jesienią ubiegłego roku. To jakoś zamarło. Komisja Zdrowia wyraziła właściwie opinię, że ta nocna sprzedaż powinna w dalszym ciągu być, bo to nic nie zmieni, taki zakaz. Inne miasta takie zakazy wprowadzają. Ostatnio Kraków na przykład na całym swoim obszarze śmiało wprowadził nocny zakaz. A co ze Szczecinem? Myślę, że te głosy będą przydatne i we wrześniu zamierzamy to wszystko pozbierać, a jest już ich dużo, pozbierać i zaprezentować naszym radnym także, których zaprosimy do dyskusji. Teraz przenosimy się już poza Szczecin, trochę odpoczniemy od naszego miasta i odwiedzimy Czarną Łąkę. Już łopaty poszły w ruch. Droga, o której także mówiliśmy w czasie reakcji no, kilka razy. I bardzo długo ta droga czekała na remont i doczekała się tego remontu i tutaj nie ma wątpliwości, że wszyscy są z tego powodu zadowoleni. No, przydałoby się tam także zrobić jakiś chodnik, ścieżkę rowerową, żeby to była taka droga kompleksowa, nie tylko dla samochodów, ale w ogóle dla wszystkich. Nie udało się. Będzie tylko droga z poboczem dla pieszych i dla rowerów. A zatem łopaty poszły w ruch. Z nami jest pani Małgorzata Zackiewicz, sołtys Czarnej Łąki. Dzień dobry pani Małgorzato, witamy w czasie reakcji ponownie.
Dzień dobry, witam ponownie.
Co się teraz dzieje pani Małgorzato? Wiemy, że już maszyny wjechały i pierwsze prace się rozpoczęły.
Tak, w środę ruszył remont drogi Płucice-Czarna Łąka, z czego jesteśmy no, zadowoleni, bo droga, tak jak mówiłam wcześniej, wymagała remontu, ale jesteśmy zaniepokojeni brakiem bezpiecznego przejścia dla pieszych i dla rowerzystów, które nam zapewniano. Samochody miały robić objazd, więc objeżdżamy albo zostawiamy auto przy PGR-ze, przy krzyżu, na krzyżówce w Płucicach i idziemy sobie pieszo te ten kilometr, półtorej kilometra do samochodu, ale tak jak mówię, nie dano nam bezpiecznego przejścia. Mhm. Mam w tym momencie takie dziwne uczucie, bo na polach, tak, wzdłuż remontowanej drogi stoi woda. Czy my mamy iść tą wodą, tym polem, na którym jest woda? Właśnie o to chodzi. Ktoś chyba, jakieś jest niedociągnięcie tego, tak? Mhm.
To może, żeby wprowadzić jeszcze słuchaczy w ogóle w temat, bo może ktoś po raz pierwszy słucha czasu reakcji akurat tej historii z Czarnej Łąki. Na czym polega problem? To, że remont bardzo dobrze, że się zaczął wreszcie. Między Czarną a Łąką a Pucicami, to jest droga, która nazywa się Goleniowska, jest jakiś kilometr mniej więcej. I do tej pory to był najszybszy dojazd dalej do Pucic, przez Załom i w ogóle do Szczecina. Albo Kliniska, S3, jak kto woli. Teraz droga będzie zamknięta przez dłuższy czas, 2 miesiące, mówi wykonawca. I co mieszkańcy Czarnej Łąki w takim razie mogą zrobić? Jak dojechać do tego Szczecina, pani Małgorzato? To jest ważne, żeby pokazać ludziom, na czym polega główny problem.
Tak, nie umożliwiono nam żadnego takiego alternatywnego jak najbliższego dojazdu, tak, objazdu tej remontowanej drogi, więc wskazano nam, że mamy robić objazd przez Lubczynę, czyli cofamy się. Lubczyna, Różyca, Kliniska i spotykamy się w na krzyżówce przy PGR-ze w Pucicach. Mhm. Jest to objazd około, strzelę, 22 chyba kilometry, jak się nie mylę, tak, w zależności kto jak, z jakiego domu wyjechał. Około 22-25 kilometrów. To jest objazd, czyli pi razy około pół 20-25 minut jedziemy.
Dobrze, i właśnie
jeśli
taki,
nie ma korku.
Tak, taki objazd będzie obowiązywał przez około 2 miesięcy. To tak jak mówię, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli wykonawca nie napotka na żadne problemy, pogoda będzie sprzyjała, no na razie nie jest źle, no to 2 miesiące z możliwością wydłużenia. Nie dało się, tak twierdzi wykonawca, nie dało się zrobić tam ruchu wahadłowego, bo teren trudny, droga zresztą w bardzo, bardzo złym stanie. Zatem robienie takiego remontu cząstkowego, że oto remontujemy jeden pas, drugi zostawiamy, żeby na zasadzie wahadła można było jakoś jeździć, to się nie dało. Ale teraz jeszcze dochodzi ten problem przejścia. Ale czy wykonawca wam obiecywał, że przejście, piesze przejście, czy też rowerowe przejście tą drogą będzie, czy nie?
Wie pan co, nie wiem, czy obiecywał, ale była informacja, wzmianka była, że będzie udostępnione przejście dla pieszych i dla rowerzystów. Można zasugerować, tak, można zasugerować, że było, czyli obiecane.
Pani Małgorzato, podobno pani była ostatnio na spotkaniu, na którym obecny był przedstawiciel wykonawcy, tak, i powiatu goleniowskiego.
Byłam na spotkaniu u pana burmistrza Banacha, tak, było starostwo, były panie z urzędu z gminy Goleniów. Wykonawca, nie było wtedy wykonawcy, chyba że było spotkanie.
A czego dotyczyło to spotkanie?
Spotkanie dotyczyło właśnie tego, jak dalej mają wyglądać, jak dalej ma być rozpoczęta budowa, tak? Bo był protest. Był protest mieszkańców, którzy właśnie protestowali przeciwko temu, że jak to jest możliwe, robiony jest remont, a nie ma alternatywnej najbliższej drogi objazdu. Mhm.
Policzył nasz realizator, przepraszam, że wejdę w słowo, 18 kilometrów macie teraz objazdu.
O, 18 kilometrów, no.
Tyle wychodzi.
Także
no i był protest i co? Tam Goleniów, gmina i powiat co powiedzieli?
Co powiedzieli? No powiedzieli, że remont drogi musi się odbyć.
To
że liczą na, tak, liczą na to, że nie będziemy stwarzać jako mieszkańcy żadnych, nie tyle co problemów, co protestów. No nikt tego nie chce, żeby zwlekać, tak? Czym będziemy bardziej protestować, tym remont drogi będzie się wydłużał. Nie chcemy tego. Chcemy, żeby jak najszybciej to rozpoczęto. Rozpoczęto to w środę, ale tak jak mówimy, mieszkańcy no byli postawieni pod murem, tak? Że tak brzydko powiem, że trzeba robić objazdy 18 te kilometrów, tak jak pan przed chwilką powiedział. Teraz wychodzi na to, że mieszkańcy mają iść czym? Czym mają iść? Polem z wodą? Mhm. No to nie wiem, no zróbmy jakieś rozwiązanie, naprawdę. My i tak jesteśmy, jak to można powiedzieć, spokojni, tak? Mhm.
Z nami jest pan Bogusław Zaborowski, członek zarządu powiatu goleniowskiego. Dzień dobry, panie Bogusławie, witam.
Dzień dobry, panie Bogusławie.
Ponownie, panie Bogusławie, już w tej sprawie. Pan Bogusław Zaborowski jest w ogóle odpowiedzialny właśnie za, no, jak to nazwać, za te inwestycje, tak?
Tak, w liczbie mnogiej inwestycje.
Panie Bogusławie, czy rzeczywiście jest tak, że tam nie ma w tej chwili żadnego przejścia? Że piesi nie mogą przechodzić tą drogą, ani rowerzyści przejeżdżać? No choćby tyle. Samochody, no dobra, już trudno. Może mieszkańcy się pogodzą z tymi 18 kilometrami przez 2 miesiące. No nie ma tragedii. No ale żeby pieszym nie umożliwić dojścia do Płucic?
Panie redaktorze, w sumie to nawet szczęśliwie się składa, że wracam stamtąd, ponieważ wczoraj usłyszałem, że jest jakiś problem właśnie komunikacyjny i pozwoliłem sobie dzisiaj pojechać na tą drogę. Także no, przespacerowałem się, nie wiem, w pięknej aurze tak naprawdę, na szczęście nie padało. Nie za bardzo rozumiem. Jest nawierzchnia sfrezowana, tak naprawdę jest utwardzona. Ja przechodząc przez ten kilometr drogi mijałem rowerzystów, uśmiechniętych, zadowolonych, że remont trwa.
Tak,
dokładnie. Są wakacje, więc ja nie widzę najmniejszego problemu w tym momencie, żeby przejść. Jest jedna maszyna rzeczywiście, jest koparka, jest dwie ciężarówki w tym momencie tam pracują. Natomiast przejście jak najbardziej jest. I chciałbym też tu w tym miejscu potwierdzić, że wykonawca w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu musi to przejście utrzymać dla pieszych, dla rowerzystów. Wiadomo, że jak rozpoczną się te ciężkie prace ziemne, no to będzie musiał to wyznaczać jakby szczegółowo w trosce o bezpieczeństwo. Natomiast w tym momencie, tak jak mówię, nie ma najmniejszego utrudnienia w przejściu czy też przejeździe rowerami.
Dobrze,
no
to
wczoraj,
jest...
Że tak wejdę, przepraszam, proszę. Słowo. Wczoraj właśnie mieszkanka mówiła, że szła podczas pracy frezarki, gdzie odlatywały kamienie, tak? I mówiła, że powinna z pracy wziąć chyba jakąś odzież ochronną, kask chociażby. Także, panie Bogusławie, to nie jest tak do końca tak, jak pan mówi. W tym momencie oni mają przejść. Dzisiaj przechodzą. Otrzymałam informację od wykonawcy, że będzie równane również pobocze, tak? Z jednej i z drugiej strony. I w tym momencie czym mieszkańcy mają przejść? Proszę mi powiedzieć czym, proszę powiedzieć to mieszkańcom, bo to do mnie mieszkańcy dzwonią i do mnie się żalą. A ja w tym momencie nie wiem, jak mam im pomóc.
Jeszcze pan Piotr do nas zadzwonił z Czarnej Łąki, mieszkaniec, tak? Panie Piotrze, witamy.
Witam serdecznie, tak, Piotr, mieszkaniec Czarnej Łąki.
Jak to wygląda?
Tak to wygląda, że pan, który tutaj przed chwilą się wypowiada, że przeszedł sobie w słoneczku sfrezowaną drogą, czyli zakładam, że przeszedł przez plac budowy.
No tak, ale moim pan Bogusław zdaniem, wyraźnie powiedział, że, tak, że w tymczasowym planie organizacji ruchu, tak, panie Bogusławie, dobrze pamiętam, i wykonawca ma wyznaczyć, czy też ma obowiązek umożliwić przejście pieszym. Zatem nie przechodzimy przez plac budowy, tylko przez wyznaczone przejście dla pieszych, tak? Dobrze to rozumiem?
No ja tego tak nie rozumiem, bo jeżeli jest plac budowy i ma być wyznaczone miejsce, czyli miejsce powinno być wyznaczone i powinny zostać...
Przez wykonawcę, znaki. Powinny, tak, tak. Jakieś tam barierki, ograniczenia, żeby nie było takiej sytuacji, o jakiej mówiła pani Małgorzata, że frezarka pracuje, a obok przechodzi pieszy, prawda?
Dokładnie.
Tak. Panie Bogusławie, to może trzeba po prostu dopilnować, żeby wykonawca zgodnie z projektem tymczasowym organizacji ruchu to zrobił.
Ależ oczywiście, panie redaktorze, to nie podlega w ogóle żadnej dyskusji. Tutaj za organizację ruchu odpowiada wykonawca, oczywiście kierownik budowy. Jeżeli kierownik będzie jakby stwierdzi, że jest potrzebne wyznaczone szczegółowe albo nawet na chwilę zamknięcie, no to jest jego odpowiedzialność. Ja natomiast stwierdziłem, że w tym momencie nie ma najmniejszego utrudnienia w przejściu.
I to trzeba podkreślić, że to nie jest tylko, że to nie jest po prostu tylko, że sobie na dziko, że tak powiem, przechodzimy przez plac budowy, ale to jest pan, panie Bogusławie, pewny, że tak jest w dokumentach, tak jest w organizacji ruchu, tak?
Tak.
I tak ma być do końca tego remontu.
Tak. Tak, tak. W momencie, kiedy nie ma tego objazdu, to ma ruch pieszy być umożliwiony, tak? W tym momencie jest to bardzo wygodne, ponieważ może się to odbywać. Znaczy ja odbyłem to po tej sfrezowanej nawierzchni, bez żadnego ruchu.
To niedługo jej nie będzie, bo trzeba będzie wybrać cały, nie wiem, asfalt, podkład aż do gołej ziemi, tak? I co dalej? Co wtedy?
Ja sobie wyobrażam, że wtedy wykonawca w momencie, w którym, bo też oczywiście te prace nie będą się w każdym miejscu odbywały, tylko będą postępowały i w tym momencie wykonawca będzie musiał wyznaczyć ten bezpieczne przejście, więc tutaj no wiem, że będzie to problematyczne, no ale jeżeli wszyscy jakby do tego podejdziemy no, z głową i na spokojnie, no to się uda to zrobić.
Panie Bogusławie, czy może pan zapewnić, że do samego końca zamknięcia tego fragmentu drogi na czas remontu piesi zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami będą mogli tamtędy przechodzić i wykonawca ma taki obowiązek, nawet jeżeli tam będzie dziura w ziemi, to żeby gdzieś obok wyznaczył takie przejście.
Tak, żeby wytyczył po prostu przejście możliwe dla mieszkańców. Oczywiście, no, żeby była jasność, tak, bo no, wiadomo, że słuchacze często się chwytają no, jakichś tam, nie wiem, niuansów i tak dalej. No może się zdarzyć, że gdzieś, nie wiem, właśnie tam frezak na moment czy coś, no i będzie, nie wiem, godzina wyłączenia czy coś takiego. Takie rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast co do zasady, przejście dla pieszych i rowerów ma być umożliwione.
Pani Anna do nas zadzwoniła. Jeszcze damy głos słuchaczce z Czarnej Łąki. Pani Anna, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja chciałabym tylko dopowiedzieć, bo tutaj słyszę właśnie rozmowę i nasza pani sołtys jest i państwo tutaj debatujecie. Właśnie ja jestem tą osobą, która szła wczoraj, kiedy ta frezarka pracowała i zastanawiałam się, jak mam właśnie to zrobić, żeby się dostać do domu, tak? Pan mnie przywołał ręką, bo stanęłam. Nie wiedziałam, czy iść dalej, czy się wycofać, więc przeszłam, że tak powiem, bokiem, no ale no to na pewno nie było związane ani zgodne z zasadami BHP, ani jakby z żadnymi zasadami, tak? Więc wydaje mi się, że nasza gmina trochę traktuje nas tutaj tak trochę po macoszemu i w ogóle nikt nie przemyślał, ponieważ ten przetarg na ten remont drogi był w mojej ocenie przygotowany bardzo, bardzo długo już wcześniej i nikomu nie spadło do głowy, że pracują tam ludzie, mieszkają ludzie, którzy muszą się dostać do pracy, do szkoły, że może przyjechać karetka, że może przyjechać policja, straż. Nikomu po prostu to nie przyszło do głowy i jesteśmy bardzo zniesmaczeni tą sytuacją całą i tym brakiem jakby działania, tak? Jakby i tym takimi, w mojej ocenie, zaniedbaniami i niepomyśleniem, że tam po prostu mieszkają ludzie, tak? Może to nie jest jakaś wielka aglomeracja, ale my jesteśmy takimi samymi ludźmi, jak każdy z Goleniowa, czy ze Szczecina, czy z Poznania, tak? Jesteśmy takim samym człowiekiem, więc naprawdę jest to dla nas bardzo wielkie utrudnienie. No i czekamy na jakąś pomoc z państwa strony, bo wiemy, że jest możliwość wyznaczenia tej drogi, takiej krótszej niż te 18 czy 25 kilometrów, bo to jest w zależności od tego, w którym miejscu każdy z nas mieszka. Tylko te prace zostały podjęte po prostu zbyt późno, tak? Żeby cokolwiek nam ułatwić, żeby potraktować nas jak, że tak powiem, normalnie, jak ludzie.
Panie Bogu...
Bardzo proszę
tak,
o pomoc
tak.
w tej kwestii.
Dziękuję pani Anno. Panie Bogusławie, więc pierwszy wątek to trzeba zobowiązać wykonawcę, żeby wyznaczył bezpieczne przejście, tak jak to zostało uzgodnione i tak jak jest w dokumentach, prawda?
Tak, oczywiście, no wykonawca jest jak najbardziej tutaj zobligowany do tego.
Druga rzecz to teraz zrobienie tego ruchu wahadłowego nie wchodzi w grę. No to nie ma już w tej chwili wątpliwości. Dwa miesiące powiedzmy, że no jeszcze przy jakimś wysiłku i poświęceniu mieszkańców da się wytrzymać. A co, jeżeli ta przebudowa i ten remont się przedłuży? Czy brane na pewno, i bo takie pytanie także padło w czasie reakcji, brana była możliwość puszczenia, wykonania drogi tymczasowej przez pola? Prawda? I to pani Małgorzata na pewno o tym wiedziała i pan Piotr, mieszkaniec Czarnej Łąki również. Także o tym wątku mówiliśmy w czasie reakcji przez pole. No ale wiadomo, że na tym polu ktoś gospodaruje. Czy jest ktoś właścicielem tego pola bądź dzierżawi? I tu się okazuje, że jeden z dzierżawców, to trzeba podkreślić, nie wyraził zgody, bo takie rozmowy były prowadzone, nie wyraził zgody na to, żeby tam poprowadzić drogę tymczasową. Miałaby ona tylko kilometr i byłaby dobrym rozwiązaniem. W trakcie rozmowy, państwo pozwolą, zatelefonował do nas słuchacz, który opowiedział o swojej historii. To jest rolnik, który dzierżawi od KOWR-u dzierżawi pole i oto co powiedział.
dobry, Roman Kłoda, ja dzwonię obecnie ze Szczecina, ale jestem spoza Szczecina. Słucham tej audycji, chodzi o tą drogę na Czarnej Łące. Ja akurat jestem rolnikiem i dzierżawię grunty od Kowru i sytuacja wygląda tak. Przez moją ziemię i syna, dzierżawioną oczywiście, przeprowadzano położenie gazociągu i dostaliśmy informację z Kowru, że czy się zgadzamy, czy nie zgadzamy. Nikt nas się nie pytał o zgodę. Kowr wyraził jako właściciel zgodę na położenie rury. My tylko dostaliśmy pismo, aby się dogadać z wykonawcą za ewentualne szkody i tak dalej, i tak dalej. Czyli, a drugi teraz dostaliśmy pismo następne, że będzie kładziony kabel energetyczny z tych farm fotowoltaiczne. Też dostaliśmy informację, że Kowr jako właściciel wyraził zgodę. My nic nie mamy do powiedzenia, czy chcemy tej kabla, czy nie chcemy. Po prostu tylko jest informacja taka, że oczywiście już był i poinformowano nas, żebyśmy my tylko i wyłącznie dogadali się z wykonawcą do tematu odszkodowań za poniesione straty, jeżeli są w uprawach. I oczywiście tam są zobowiązania, że ziemia zostanie po wykonaniu doprowadzona do stanu pierwotnego i tak dalej, i tak dalej. Także to tylko myślę, że jedynie zależy od Kowru i od dobrej woli Kowru, a nie od dzierżawców. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękujemy za ten telefon. Panie Bogusławie, były rozmowy z Kowrem prowadzone, tak?
Tak, tak. Wielokrotnie rozmawialiśmy z Kowrem i też wystąpiliśmy do nich pisemnie o wyrażenie takowej zgody na przejazd przez właśnie...
No, i Kowr nie widział przeciwwskazań.
Nie, w zasadzie muszę powiedzieć, panie redaktorze, że tutaj to, co pan z ciekawością posłuchałem tej wypowiedzi słuchacza, myślę, że słowem kluczem tu jest, to jest, że dzierżawca ma się dogadać z wykonawcą, bo niestety w moim przypadku, co prawda nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na nasze pismo.
Odpowiedzi z Kowru.
Pisemnej, oczywiście. Natomiast jakby telefonicznie, gdzie rozmawialiśmy, to Kowr nie widział przeciwwskazań, żeby ewentualnie puścić ten objazd tamtędy, tylko wykonawca miał się właśnie dogadać z dzierżawcą. To dokładnie te same sformułowania padają. Natomiast wiem, że...
W piśmie z Kowru, tak? Że dogadać się? No, porozumieć, znaczy, powiedzmy. Dogadać to nie było napisane literalnie, tak? A porozumieć się, umówić się...
Przepraszam, może nie zrozumiałam, może ja popełniłem jakieś faux pas językowe. Nie otrzymaliśmy jeszcze pisemnej odpowiedzi.
Aha, dobrze.
Natomiast jakby telefonicznie, jak rozmawialiśmy, może rzeczywiście niefortunne sformułowanie.
Generalnie, w piśmie wiadomo, takie słowa nie występują, ale w rozmowie telefonicznej. Nie. Dobrze, rozumiem. Tak, generalnie Kowr jest na tak. Kowr jest na tak, może wydać taką decyzję, zobowiązać dzierżawcę, żeby udostępnił jakiś ten fragment na to, żeby położyć drogę tymczasową. Powiem tylko, że wykonanie drogi tymczasowej to jest kilka godzin, no powiedzmy dzień pracy.
Zależy jeszcze, przepraszam, że przerwę.
Tak.
Zależy jeszcze, czym ma być wykonanie te pobocze, tak? Bo mnie doszły słuchy, to jest właśnie takie niedogadanie się, niepoinformowanie nas, mieszkańców, jak miałoby to wyglądać. Bo wczoraj do mnie mieszkanka pisze z informacją, że dzierżawca pola się nie zgodził, ponieważ wykonawca miał tam rzucić, nie wiem, żwir, żurzel, nie wiem, cokolwiek.
Nie, no to wiadomo.
Myślałam, że płyty drogowe, tak?
Tak.
Nawet by mi nie przyszło do głowy, że coś takiego ma być na pole rzucone. Nie wiem, panie Bogusławie, proszę mi powiedzieć, to miały być płyty drogowe, czy tak jak mieszkanka poinformowała mnie, jakiś żurzel, czy coś innego, jakieś kamienie?
Jeśli mogę, panie redaktorze...
Tak, proszę, proszę.
Bo słyszę oczywiście wypowiedź tutaj pani Sotys. Czy to za to odpowiada wykonawca? Ja dokładnej technologii tej drogi objazdowej absolutnie to jest w gestii i staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy. Mm-hmm. Więc tutaj absolutnie to ma być dogadane z dzierżawcą i wykonane. I to jest wszystko. Natomiast co do technologii, ja się nie wypowiem, bo tutaj pani kierownik...
Panie Bogusławie, no inwestor ma bardzo...
Można mieć do pana Bogusława jeszcze pytanie?
Tak, proszę, panie Piotrze.
Pan Bogusław tutaj mówi, że za wszystko jest odpowiedzialny wykonawca. A proszę mi powiedzieć, zbliża się szkoła. Co z autobusem, który przyjeżdżał po dzieci do szkoły? Też wykonawca będzie za to odpowiedzialny, żeby dzieci dotarły do szkoły?
No będzie jeździł dłuższą trasą chyba, tak? Rozumiem.
No, wydaje mi się, że może być z tym problem, bo autobus, który mamy tutaj, który jeździ dwa razy dziennie, to już pomińmy ten temat, że jest niedostosowany, czeka na mieszkańców przy krzyżu, muszą dojść.
No dobrze, proszę Państwa, musimy jakąś myślą zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę, być może nie ostatnią. Pozbierajmy to wszystko, co mamy. A więc mamy pismo do KOWR-u, czekamy na odpowiedź. Może być to pozytywna odpowiedź, to znaczy KOWR może zadecydować, że tym polem może być poprowadzona droga. Tak, panie Bogusławie? Druga rzecz. Jeżeli KOWR wyda takie pismo, to no, dzierżawca właściwie będzie musiał się do niego dostosować, czyli udostępnić fragment swojej działki po to, by została wykonana droga tymczasowa. Kwestia tylko technologii, czy to będzie jakieś kruszywo, czy to będzie droga tymczasowa z płyt. Lepiej oczywiście, żeby to były płyty. Czy taka perspektywa jest możliwa, panie Bogusławie?
Nie jestem specjalistą od dzierżaw KOWR-u. Uważam, że byłoby super, gdyby taka perspektywa była możliwa i zgodna z prawem. Natomiast to tutaj nie do końca wiem, jakie są przepisy w tym kierunku i jakie są możliwości.
Kiedy dowiemy się czegoś na ten temat? Tak jak powiedziałem, 2 miesiące ta droga będzie zamknięta i co najmniej 2 miesiące, ponieważ wiadomo, jak jest z inwestycjami drogowymi.
10 tygodni ma być zamknięta.
Trzeba liczyć się z możliwością też przedłużenia, prawda? Więc czas jeszcze jest, żeby reagować. Panie Bogusławie, kiedy może KOWR odpowiedzieć na waszą prośbę?
No jak sam
jak odpowie,
się
tak?
Nie, tak dobrze. To jest pytanie do KOWR-u. No, nie mam pojęcia, my oczekujemy na odpowiedź.
Ale taki też apel do powiatu goleniowskiego, żeby powiat jako inwestor, bo powiedział pan, że tutaj właściwie nic do powiedzenia nie macie, wszystko wykonawca. No nie, inwestor ma dużo do powiedzenia. To przede wszystkim prowadzi nadzór inwestorski.
Ktoś zaakceptował zamknięcie całej drogi. Czyli pan Bogusław, który odpowiada za inwestycje.
Proszę Państwa, na dzisiaj pozwolą Państwo, że zakończymy. Trzymamy pana Bogusława za słowo, bo chyba gdzieś usłyszałem, że jeszcze ten temat z drogą tymczasową przez pole nie jest całkowicie zamknięty, tak? Panie Bogusławie, taką deklarację można dzisiaj złożyć?
Tak, taką deklarację najbardziej mogę złożyć, bo tak jak powiedziałem, zatwierdzenie jest cały czas otwarte, że wykonawca albo długi objazd przed lub czynę, a jeżeli się uda, ma skracać maksymalnie ten objazd i przez te pola, więc takie rozwiązanie może być nawet już dzisiaj wprowadzone, o ile dojdzie tam do porozumienia pomiędzy...
A jeżeli chodzi o przejście dla pieszych, to jeżeli jest to w dokumentach, to wykonawca musi zapewnić to przejście i musi to być przejście bezpieczne i inwestor też, panie Bogusławie, ma obowiązek, żeby to nadzorować.
Tak, no chociażby ta wizyta dzisiaj tamten...
Tak, oczywiście. Pani Małgorzata...
Na nie zauważył pan, że nie ma oznaczonego przejścia.
No to musi zostać to uzupełnione. Pani Małgorzata Zackiewicz, sołtys Czarnej Łąki. Dziękuję pani Małgorzato.
Dziękuję bardzo.
Pan Bogusław Zaborowski, członek zarządu powiatu goleniowskiego, także dziękuję. I pan Piotr, mieszkaniec Czarnej Łąki. Dziękujemy na dzisiaj.
Dziękuję
i do usłyszenia. 510-37-36, numer telefonu do nas. Daleko od Czarnej Łąki nie odjedziemy, ale nie wracamy do Szczecina, nie. Pojedziemy do Goleniowa, dlatego że tam przy lotnisku jest taki pomysł na razie, on dosyć mocno skonkretyzowany jest. Jest taki pomysł, żeby wybudować zakład przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Już brzmi groźnie. Niektórzy mówią wprost, że będzie to spalarnia. Dodając do tego jeszcze te odpady niebezpieczne, ludzie zaczynają się mocno bać i protestują. Także, zwłaszcza mieszkańcy pobliskich Glewic, ale także Mosty Osiedla, Marszewa i tak dalej, i tak dalej. Z nami jest kolejny gość, pani Kamila Piwowarska z portalu goleniów.net. Dzień dobry pani Kamilo, witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchacze.
Spotkanie się odbyło niedawno, ale to już było oficjalne spotkanie mieszkańców z właściwie, a to później powiemy z kim, bo to jest bardzo ciekawe z kim. Najpierw musimy państwa trochę wprowadzić w temat. Otóż port lotniczy Szczecin-Goleniów, od razu trzeba wspomnieć, kto jest udziałowcem, współwłaścicielem tego portu, to jest Samorząd województwa to jest gmina Goleniów, gmina miasto Szczecin i porty lotnicze. No, tak to wygląda. A zatem port lotniczy, udziałowcy postanowili sprzedać niepotrzebną już działkę, która znajduje się tuż niedaleko, przy porcie. Niepotrzebna działka ma być sprzedana już zainteresowanej firmie kupnem, a jest to firma Heneco System. Firma zajmuje się, tak jak powiedziałem na początku, przetwórstwem odpadów różnych, niebezpiecznych także. I to właściwie robi w całej Polsce, no, na dużym obszarze. Ma różne, prowadzi inwestycje. Zatem no, zna się, od 20 lat prowadzi taką działalność. Mieszkańcy, kiedy się o tym dowiedzieli, zaczęli się bać i zaczęli protestować. Odbyło się już jedno spotkanie, zupełnie nieformalne. Spotkanie z prezesem portu lotniczego, spotkanie także z posłem Dobrzyńskim, który się tym tematem zainteresował. Także na naszej antenie rozpoczął się ten temat i 28 czerwca rozmawialiśmy z panem Krzysztofem Domagalskim, rzecznikiem portu lotniczego Szczecin-Goleniów, właśnie o sprzedaży tej działki. No i takie najważniejsze, kluczowe informacje teraz państwu przypomnimy.
Spółka na ten moment ma podpisaną umowę rezerwacyjną na przedmiotową działkę. I ewentualna sprzedaż nastąpiłaby dopiero w momencie, jeżeli firma, która ma na tej działce zainwestować w tego typu inwestycje, o której pan redaktor powiedział, otrzyma wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia od wszystkich do tego typu stworzonych instytucji. To jest firma Holding Heneco, która od 20 lat świadczy usługi w zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi. No, na przykład we Wrocławiu prowadzą szeroko rozumianą działalność związaną z odbiorem odpadów i zagospodarowania odpadów przemysłowych.
To pan Krzysztof Domagalski. Tak jak powiedziałem, odbyło się nieformalne spotkanie i na tym spotkaniu pani Dorota Chodyko, radna Goleniowa, wzięła do ręki pisma i z tych pism przeczytała, co tam w tym zakładzie, który może tam powstać w przyszłości, miałoby być spalane, przetwarzane, utylizowane. Proszę posłuchać.
3 lipca 2023 roku pojawiło się obwieszczenie burmistrza gminy Goleniów w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów. Na podstawie obwieszczenia mamy miesiąc czasu, żeby wypowiedzieć się w sprawie. Od razu, proszę państwa, pojawiło się słowo nie. Stanowcze nie. Nie chcemy spalarni, bo tak nazywa się zakład spalarni odpadów. Analizowaliśmy raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, że inwestycja termicznego przekształcenia odpadów będzie przetwarzać odpady medyczne i weterynaryjne oraz odpady niebezpieczne. Odpady medyczne dzieli się na 3 podstawowe grupy: zakaźne, niebezpieczne, inne niż zakaźne oraz inne niż niebezpieczne. Do pierwszej zalicza się części ciała, organy, odpady zawierające żywe drobne ustroje chorobotwórcze, toksyny, zużyte peroidy czy pozostałości żywności pacjentów przebywających na oddziałach zakaźnych. Do drugiej grupy zaliczamy chemikalia, leki cytotoksyczne, cytostatyczne oraz odpady amalgamatu dentystycznego. Trzecią grupę stanowią zaś narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, opatrunki, gips, chemikalia, leki, zużyte peroidy. Odpady weterynaryjne. Odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt, świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczenia na zwierzętach. Też będą, proszę państwa, odpady w części ciała. Natomiast głównymi źródłami odpadów niebezpiecznych są odpady medyczne, które zostały już wymienione, i weterynaryjne, środki farmaceutyczne, leki, związki stosowane w medycynie weterynarii, biocydy, środki fitofarmaceutyczne, pozostałości tuszu, barwników, pigmentów, farb, lakierów, pokosków, pozostałości rozpuszczalników, pozostałości żywic, lateksu, kleju, oraz środków do impregnacji, konserwacji drewna.
No, kiedy mieszkańcy się o tym dowiedzieli, to im nogi zmiękły. No i dlatego odbyło się drugie już oficjalne spotkanie, na którym była pani Kamila. Teraz pani Kamilo, kto na tym spotkaniu był? Mieszkańcy i kto?
Tak, na tym spotkaniu pojawili się przedstawiciele, tak można ich nazwać, inwestora. Było to 5 ekspertów, którzy wyspecjalizowani są w dziedzinie jakby organizacji, ale też logistyki i zarządzania odpadami niebezpiecznymi, plus 2 osoby, które zostały przedstawione jako dwie osoby od inwestora. Kto to był dokładnie, to my nie mamy zielonego pojęcia.
Ale podali nazwiska tych od inwestora?
Tak, te nazwiska zostały podane, gdzieś tam przesmyknęły się przez to wszystko.
To można wygooglować, może.
No może i tak, ale ani nie powiedziano, jakie te osoby mają funkcje, tak, ani czym się generalnie zajmują u tego inwestora.
Czyli tak, inwestora nie było.
Nie, samego inwestora nie było, ci państwo byli od tego inwestora.
Od inwestora dwie osoby i eksperci gdzieś z zewnątrz niezależni, tak?
Tak,
i co,
tak,
rozmowa się kleiła tam z mieszkańcami, pani Kamilo?
Generalnie to całość polegała na tym, że ci eksperci byli bardzo dobrze przygotowani w każdym punkcie, przedstawili precyzyjną prezentację. Nie sądzę, żeby to docierało do mieszkańców, ponieważ tak jak jeden z obecnych zauważył, my musielibyśmy studiować 5 lat, żeby
nawiązać kontakt z nimi, wzrokowy, tak,
tak. Myślowo. Tak. Ale tutaj, no niestety, dialog był mizerny. Ci państwo odpowiadali bowiem na pytania mieszkańców, aczkolwiek te pytania były, te odpowiedzi były nakierunkowane, czyli cały czas było powtarzane, że jest to bezpieczne, jest to dobre, wręcz mieszkańcy się przekonali, że to my jesteśmy tutaj trucicielami, ci wszyscy, którzy opalają swoje posesje, czy to gazem, czy to węglem. To my trujemy gminę, tutaj po prostu oni chcą nas ocalić z tego wszystkiego. Wybawiciele.
No rozumiem. Mieszkańcy trochę się zmęczyli taką dyskusją, zostali nieliczni na placu dyskusji.
Tak, część osób, ten trzon taki tego protestu, można powiedzieć, myślę, że to było spowodowane tym natłokiem informacyjnym i też
musieli pójść do domu, żeby to tak przeanalizować.
Myślę, że mieszkańcy w ogóle poczuli się bardzo zignorowani, ponieważ tutaj wszyscy spodziewaliśmy się, że przyjedzie inwestor.
To po prostu, właśnie, to jest ważne pytanie. Pani Kamilo, tak. Zostali nieliczni i tam bardzo ciekawe pytanie padło od jednej z osób, prawda?
Tak, tak. Było to pytanie, które skierowane było pod kątem tego, co będzie tam spalane, ponieważ ta osoba, tak jak się przedstawiała, jest związana z branżą medyczną i ona doskonale wie, jaki tonaż tych odpadów do tego pieca może trafić ze względu na procedury i prawo w Polsce.
To trzeba teraz tutaj chwilę poświęcić na wyjaśnienie. Otóż jeżeli chodzi o te odpady niebezpieczne, tak zwierzęce czy tam medyczne, nie można ich zgodnie z prawem ściągać, że tak powiem, z dowolnej odległości, tak? To jest określony obszar na działalność takiej firmy przetwarzającej tego rodzaju odpady. Dobrze rozumiem?
Tak, bardzo dobrze. Tym bardziej, że tak naprawdę szpitale mają własne spalarnie. I teraz pytanie było takie dosyć zasadne. Skąd firma, żeby jej się to opłacało, bo ta instalacja, którą oni mają zamiar tutaj posadowić, to jest obliczane w milionach. I aby to się w ogóle zwróciło i aby to nabierało jakiegoś rozpędu finansowego, to do tego przysłowiowego kotła musi trafić bardzo dużo tych odpadów. I tak jak z obliczeń tej pani wynikało, że tylko 1/8 tego ten inwestor może pozyskać z tych odpadów medycznych. Więc zadała pytanie proste. Co z pozostałymi odpadami? Czym do tego kotła dopchają? Żeby się zbilansowało. Odpowiedź była też bardzo precyzyjna. Będą to inne odpady niebezpieczne i toksyczne.
Inne? A jak fachowcy niezależni sprecyzowali?
Nie rozwinęli wątku.
Ale pani Kamilo, bo to takie jest ważne, że nie było przedstawiciela inwestora, nie było inwestora, dlatego że jeszcze jedno pytanie jest bardzo ważne i chyba nikt tego pytania nie zadał, a może zadał, ale nawet jeżeli zadał, to nie miał kto na nie odpowiedzieć. No przecież ci eksperci Nie, bo nie są stroną, oni tylko wyjaśniają naukowo-techniczne zagadnienia. A jakie to pytanie? Pytanie o firmę Chemeco System. Proszę posłuchać, to jest pan Szymon Bana, my przypomnimy teraz tę wypowiedź. Pan Szymon Bana, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
W dniu 28 maja 2023 roku funkcjonariusze policji działający na zlecenie prokuratury okręgowej w Warszawie w śledztwie dotyczącym nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych w miejscowości Rudna Wielka w województwie dolnośląskim zatrzymali dwie osoby związane ze spółką Chemeco System Spółka z o.o., czyli Pawła P., obecnego prezesa zarządu tej spółki, wcześniej z kolei jego wiceprezesa, oraz Bartosza K., obecnie członka zarządu tej spółki i jednocześnie dyrektora do spraw transportu i logistyki. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty z artykułu 183 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli spowodowania zagrożenia dla środowiska w dużych rozmiarach, co sprowadzało się właśnie do składowania, nielegalnego składowania odpadów w miejscowości, którą wcześniej podałem. Po wykonaniu czynności z tymi osobami, ich przesłuchaniu w charakterze podejrzanych, prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa wnioski o zastosowanie wobec tych osób środka zabezpieczającego w postaci zapobiegawczego, w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd uwzględnił nasze wnioski, wskazując, że materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzani dopuścili się zarzucanych im czynów i że zachodzi konieczność zabezpieczenia tego postępowania. Obrońcy podejrzanych złożyli zażalenie na tą decyzję, które to zażalenie rozpoznawał Sąd Okręgowy w Warszawie, który z kolei uznał, że wystarczające w tej sprawie będzie zastosowanie dozorów policji, zakazu opuszczenia kraju i poręczy majątkowych w kwotach 1 000 000 złotych w stosunku do pana Pawła P. oraz 500 000 złotych w stosunku do pana Bartosza K., którzy te poręczenia wpłacili i w związku z tym zgodnie z poleceniem sądu opuścili areszt śledczy. Chciałbym tutaj jeszcze podkreślić, że to nie są pierwsze zatrzymania w tej sprawie. Wcześniej w grudniu 2022 roku zatrzymano dwóch byłych pracowników tej spółki oraz byłego pracownika Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska. Pracownicy spółki usłyszeli zarzuty nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów medycznych, które mogły zagrażać życiu człowieka oraz istotnie obniżać jakość wody i powietrza właśnie w tej miejscowości, którą wcześniej wspomniałem, na tym wysypisku śmieci. Natomiast był urzędnik usłyszał zarzuty podżegania do przekroczenia uprawnień służbowych oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Postępowanie w tej sprawie toczy się z zawiadomienia m.in. ministra środowiska pana Jacka Ozdoby. To postępowanie pozostaje w toku. Ciężko jest tutaj wskazywać przewidywany termin zakończenia tego postępowania. W sprawie pozostało do wykonania jeszcze szereg czynności. Prowadzone są przesłuchania świadków. Prokuratura prowadzi intensywne czynności zmierzające do zgromadzenia materiału dowodowego, w tym ustalenia pochodzenia odpadów, które były składowane na tym wysypisku śmieci.
To był pan Szymon Banas, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Pani Kamilo, ktoś z mieszkańców zadawał pytania o jakieś ewentualne wątpliwości dotyczące działalności firmy, no żeby ktoś je rozwiał.
Tak, postawione zostało pytanie, przytoczone zostały właśnie materiały prasowe, które wskazywały na tą sprawę i na to zatrzymanie, ale państwo, którzy przybyli, twierdzili, że po pierwsze nie mogą się wypowiadać, ponieważ to nie oni są inwestorem, a tylko są od inwestora. A ponadto,
to ci dwaj od inwestora, ktoś... tak? A eksperci to już w ogóle, to wiadomo.
No tak, oczywiście. Tym bardziej, że dopóki ktoś nie jest skazany prawomocnym wyrokiem, no nie można mu przybić żadnego przestępstwa, prawda? I to jest, to był taki gwóźdź, na którym oni tutaj zawieszali ten obrazek.
No ale zaraz, inwestor się odnosił do tych informacji prasowych i to na piśmie nawet. Dzisiaj dokładnie 29 maja o godzinie 5:20 zatrzymano prezesa Chemeco System, pana Pawła P. Tu jest nazwisko nawet. Kilkanaście minut później zatrzymano członka zarządu Bartosza K. Postanowienie o zatrzymaniu wydał prokurator prokuratury okręgowej w Warszawie. Jest ono zadziwiające. To jest oświadczenie w ogóle do sprawy zatrzymania pana Pawła i pana Bartosza. Odniosła się spółka Chemeco System i to jest to oświadczenie. Jest ono zadziwiające wobec współpracy spółki Chemeco System. system w sprawie prowadzonej przez prokuraturę okręgową w Warszawie spółka nie tylko przekazywała wszelkie materiały i wyjaśnienia, ale sama wielokrotnie składała wnioski dowodowe. Ostatni wniosek pochodzi z 24 kwietnia tego roku i wnosił o dopuszczenie i przesłuchanie Pawła P., prezesa Chemekosystem. Zatrzymanie i doprowadzenie na czynności do prokuratury okręgowej w Warszawie osób, które stawiały się na wszelkie przesłuchania i sprawy sądowe, jest wyrazem braku adekwatności środków. Dalej ciągnie się ten komentarz, a zatem to nie jest tak, że firma tego nie komentuje w żaden sposób, bo nie wiem, wyrok nie został wydany i tak dalej. Nie, odnosi się do tej działań prokuratury. Zatem pytanie mogło paść i mogła paść odpowiedź, ale nie padła.
Tak, ale może to były zupełnie inne osoby z innego działu.
Tak.
Tamten dział może był po prostu typowo marketingowy, a tutaj był dział do tej inwestycji typowo i ci eksperci wypowiadali się, co też jest bardzo ważne, w taki sposób, jakby ta instalacja generalnie już miała tam powstać.
Pani Kamilo, ponieważ nasz dzisiejszy czas zbliża się do końca, to obiecujemy kontynuację w przyszłym tygodniu. Jeszcze jakieś wątki Państwu przedstawimy, bo jeszcze jest wątek współpracy portu lotniczego Goleniów z ewentualnym inwestorem, przyszłą firmą. Ale na dzisiaj to wszystko. Pani Kamila Piwowarska, a w ogóle jakieś pytanie z mojej strony na koniec. Będzie jakieś spotkanie, czy to już było ostatnie i koniec?
Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych informacji, jeśli chodzi o jakiekolwiek spotkanie. Myślę, że tak jak powiedzieli Państwo na koniec, oni już wyczerpali możliwości informacyjne, ponieważ wszystko zostało objaśnione w tej prezentacji przygotowanej od A do Z. No teraz ruch ze strony mieszkańców. Złożonych jest bardzo dużo protestów, to jest ponad 3000 tych protestów.
Tak.
No i teraz cała procedura.
Dobrze, pani Kamila Piwowarska, tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu, być może ciąg dalszy, Goleniów.net. Dziękuję pani Kamilo, pozdrawiam, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Janusz Wilczyński po 12 Państwa przywita. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.